alfabet rodziny. ABC wartości rodzinnych. Katarzyna Łakomiak-Korach, zapraszam. 18 kwietnia 2021 roku zainaugurowano 13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: Jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Tydzień Biblijny to ważne wydarzenie, które ma na celu ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła, ale także w naszym życiu osobistym. Tematem wiodącym w dzisiejszej audycji Alfabet Rodziny będzie Pismo Święte. Pismo Święte, po które sięgamy w naszych rodzinach. Kiedy pragnę być świadomym człowiekiem wierzącym, który nie boi się rozmowy o wierze, czy należy znać Pismo Święte? Tak. Wydaje się to bardzo potrzebne, tym bardziej, że mamy czasy, w którym na każdym kroku zmierzamy się z innymi światopoglądami. Znajomość Biblii jest więc także potrzebą wynikającą z czasu, w jakim żyjemy. Czy mamy rzucić się w wir codziennego czytania? Czy może inaczej przystąpić do lektury Pisma Świętego? I najważniejsze, jak czytać Pismo Święte z dziećmi? Jak sprawić, żeby Pismo Święte było ważne w naszej rodzinie? Do rozmowy na temat znaczenia Pisma Świętego w naszych rodzinach zaprosiłam siostrę dr Natalię Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Siostra Natalia jest Państwu znana z cyklicznej audycji na naszej antenie Vita Consecrata, czyli Życie Zakonne pośród Codzienności. Siostra dr Natalia Musidlak w swoich naukowych poszukiwaniach zajmuje się teologią i duchowością pracy. Jest wieloletnim katechetą, nauczycielem dyplomowanym, formatorem od ponad 20 lat. Podejmuje różnorodne działania, aby dzieci, młodzież, ale także dorośli spotkali się ze Słowem Życia. Dokonuje tego na drodze wykładów, konferencji, kateches, rekolekcji, sesji formacyjnych, pielgrzymek, rajdów, wędrówek. To wszystko stanowi dla niej nieodłączny element autorskiego programu Edukacja w Drodze. Szczęść Boże, siostro, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam panią Kasię, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy, do wywiadu wokół niezwykłego słowa.
Kościół zachęca wszystkich chrześcijan do częstej lektury Pisma Świętego, ale dlaczego jest to takie ważne?
Lektura Pisma Świętego jest ważna, powiedziałabym szalenie ważna, ponieważ czytane słowo, docierające do naszych uszu i do naszej duszy słowo, jest słowem życia, a to jest już bardzo poważna sprawa. Wiemy doskonale, że Jezus jest właśnie słowem, które stało się ciałem. To uważmy, Pani Kasiu, że Słowo Boże ma moc. Ono może wskrzeszać, uzdrawiać, zatrzymywać żywioły. Ono uzdrawia zarówno ciało, jak i duszę. Słowo, które czytamy w Biblii, widzimy, że daje wiarę, motywuje do pójścia za Jezusem. Słowo Boga daje więc pewnego rodzaju początek, daje po prostu życie. Popatrzmy chociaż na fakt wcielenia, Logos. Od Niego wszystko się zaczęło. Na początku było Słowo. Kiedy anioł zwiastuje Maryi, kiedy przynosi jej tę radosną wiadomość, że oto pocznie i porodzi Syna i to się stanie właśnie mocą Słowa, możemy poczynić taką krótką refleksję. W takim razie, kim jest ten Bóg, skoro ma taką moc, skoro Jego Słowo ma taką moc? No i analogicznie możemy zadać sobie pytanie, jaką moc ma nasze Słowo? Czy my mamy rzeczywiście też pewnego rodzaju jakąś moc Słowa? Wiemy dobrze, że nasze Słowa potrafią dawać miłość, potrafią dawać radość, mogą wskrzesić w kimś chęć do życia, motywację, radość. Mogą być wsparciem, pomocą, ale wiemy dobrze, że nasze ludzkie słowa bywają czasami bardzo słabe, bywają bardzo, przepraszam za to wyrażenie, okrutne. Słowo potrafi zabić w kimś radość, miłość, potrafią rodzić w ludzkim sercu cierpienie, są często przedmiotem zdrady, złości. Bóg w Piśmie Świętym pojawia nam się jako jako Bóg Słowa. Nasza religia jest religią Słowa. Tak jak patrząc analogicznie na judaizm, możemy powiedzieć, że judaizm jest religią księgi, tak nasza religia, chrześcijaństwo, jest religią Słowa. Słowa, które jest gwarancją życia wiecznego. To jest niesamowicie wspaniała wiadomość, że opierając swoje życie na Słowie Bożym, na Słowie przede wszystkim Jezusa, ja mogę osiągnąć życie wieczne. Ja wejdę przez to Słowo, jak przez bramę do życia wiecznego. Chrześcijanin nie może żyć byle jakim słowem. Dzisiaj żyjemy w potrzasku wielu słów, newsów, informacji, przepływu wiadomości. Jest tego tak dużo, że niektórzy z nas już w ogóle do tych źródeł, jeśli to można tak nazwać, kanałów informacyjnych w ogóle nie sięgają. Dlaczego? Dlatego, że mamy przesyt słowa, które nic nie znaczy. Mamy przesyt słowa, które jest wielokrotnie powtarzane aż po banał. Jesteśmy świadkami wielu wypowiadanych słów, które niszczą, które ranią, które w końcu kłamią. Tak więc odwołując się do Pisma Świętego i do tego, co Pani przed chwilą powiedziała, do częstej lektury Pisma Świętego, niewątpliwie odwołujemy się do istoty naszej wiary, naszej religii. Chrześcijanin musi żyć słowem, które, jak powiedzieliśmy przed chwilą, daje życie, słowem, które po prostu pochodzi z ust Bożych. Zatem brak kontaktu ze słowem, brak kontaktu z Pismem Świętym de facto jest brakiem relacji z Jezusem.
Czy wspólne czytanie Pisma Świętego w rodzinie pogłębia wiarę dziecka i czy może przygotować lepiej do szkolnej katechizacji?
Odpowiadając na to pytanie, już tak bardzo spontanicznie i na skróty mogę powiedzieć moje ulubione słowa, które często przytaczam na katechezie, na lekcji, na spotkaniach z młodzieżą, na rekolekcjach, a przede wszystkim na spotkaniach z rodzicami. Wiarę wynosi się z domu. Tak samo jak kulturę, tak samo jak wiele innych postaw, wynosi się z domu. Wiara rodzi się i rozwija w rodzinie. To przecież rodzice na mocy zobowiązań płynących z Chrztu Świętego zgadzają się, że oto swoje dzieci wychowają w wyznawanej wierze. Tak więc rodzina jest tym pierwszym kościołem, kościołem domowym, tą pierwszą wspólnotą, gdzie dziecko słyszy słowo, gdzie się uczy mówić. To właśnie w rodzinie dziecko wypowiada pierwsze te słowa: mamo, tato. I idąc dalej, to w rodzinie dziecko powinno usłyszeć po raz pierwszy o Słowie Bożym, czyli o Bogu, który przychodzi do nas w Słowie Życia, w Słowie Biblii, w Słowie Pisma Świętego. Zatem niezwykły to zaszczyt dla rodziny, ale też i obowiązek, a dobrze wiemy w pędzącym świecie, że często bardzo wielki trud, nieporadność, a nawet i często zaniedbanie. Rodzina jest tą komórką, jak wielokrotnie powie Jan Paweł II, od której tak bardzo dużo zależy. Rodzina jest tą wspólnotą, która prowadzi, podprowadza małego człowieka, dziecko, do spotkania z Bogiem. W ubiegłym roku miałam okazję i takie doświadczenie bardzo piękne i ciekawe pomóc pewnej wspólnocie w przygotowaniu dzieci do wczesnej komunii świętej. Bo cały ten cykl spotkań i różnorodnych tutaj naszych doświadczeń był fantastyczny, ale chcę zwrócić uwagę w tym moim wspomnieniu retrospekcji na jedną rzecz. W czas samej już uroczystości przyjęcia przez dzieci 5-, 6-, 7-letnie pierwszej komunii świętej niezwykle wymowny był moment podejścia do ołtarza, podejścia do już zjednoczenia z Jezusem w komunii, do przyjęcia Eucharystii. Otóż te małe dzieci podchodziły z rodzicami. Mama i tata prowadzili swoje dziecko do spotkania z Jezusem. Ten zewnętrzny znak to nie tylko jakiś sentymentalny, wzruszliwy moment, ale głęboka prawda. Ja jako osoba pomagająca, jako katecheta, jako wspierająca w tych przygotowaniach, byłam zupełnie z boku. Choć przecież wiele spotkań, nie mogę powiedzieć, że zupełnie z boku, ale wiele spotkań z nimi odbyłam, kateches, rozmów, czytania wspólnie Pisma Świętego, ale w tym decydującym momencie, w tym najważniejszym, w tym priorytetowym, w tym przepięknym, najświętszym momencie, kiedy Bóg po raz pierwszy wstępuje do serca tego dziecka, jak już powiedziałam, małego człowieka, towarzyszą mu właśnie rodzice. Idźmy dalej, poszukując odpowiedzi na postawione przez Panią pytanie. Czy czytanie Pisma Świętego może przygotować do szkolnej katechizacji? Oczywiście, że tak, ponieważ ta pierwsza katecheza właściwie odbywa się już w domu. Katechizacja poniekąd buduje na tym, co dziecko wyniosło z domu, co otrzymuje w domu. Katecheza odwołuje się do doświadczeń dziecka w rodzinie, w domu. Często są to niestety bolesne takie zdarzenia dla ucznia. Ja wielokrotnie doświadczam tego i widzę to po uczniach, gdzie rozmawiając z nimi na lekcji o sprawach idealnych, o sprawach bożych, o odniesieniu naszego życia do sakramentów, do dekalogu i przenosząc to na grunt życia codziennego, na nasze wybory, na życie właśnie rodzinne, widzę czasami wiele smutków w oczach, zwłaszcza młodzieży, bo doskonale sobie zdają sprawę, że to, co słyszą, a to, co mają w domu, czy to, przez co przechodzą w swoich osobistych przeżyciach, jest dla nich bardzo trudne. Zatem katecheza w szkole, katecheza dawniej przy parafii, jest pomocą do tej elementarnej katechezy, jaką rodzice głoszą dzieciom na co dzień. Pięknie to i często jest określane mianem świadectw. Tak, to jest po prostu własny przykład. Wiemy dobrze, że słowa pouczają, przykład pociąga. To znaczy, że jeśli rodzic jest tą osobą, która żyje Słowem Bożym, która jest w ogóle w jakiejkolwiek relacji i kontakcie ze Słowem Bożym, jest dla dziecka o wiele silniejszym i przekonującym świadectwem niż nawet najwspanialszy, elokwentny i uduchowiony katecheta. Dziecko potrzebuje w tej relacji do Boga, potrzebuje rodzica, zarówno mamy, jak i taty. Bardzo często w tym kształtowaniu religijności dziecka jest obecna babcia. Właściwie przez ostatnie lata katechezy mogę powiedzieć, że większość dzieci, większość uczniów odnosi się w doświadczeniach religijnych do osoby babci. To babcia jest często tą osobą, która właśnie czyta z dzieckiem Biblię, modli się wspólnie, pamięta o tym, żeby dziecku, wnukowi, wnuczce przypomnieć o pierwszym piątku miesiąca. To właśnie babcia często, to się potocznie mówi, przyprowadza dziecko do kościoła. Wydaje mi się, że większość z nas, zwłaszcza dorosłych, pani Kasiu, ja jeszcze bardziej mocno dorosła niż ty, nie mówiąc o PESEL-u, pewnie mamy takie wspomnienie osobiście, że częściej widziałyśmy, czy wszyscy słuchacze to może potwierdzą, częściej widzieliśmy na modlitwie w naszych rodzinach mamę. I to jest poniekąd oczywiste, bardziej naturalne. Ojciec, tato bywa wiele więcej czasu poza domem i tak dalej, jest zapracowany i tak dalej. Ale obraz mamy modlącej się jest dla nas czymś oczywistym. Natomiast widok i obraz modlącego się, czy czytającego Biblię przez ojca, to jest coś, zwłaszcza dla dorastających dzieci. To jest tak nośne świadectwo, że nie potrzeba żadnych słów. Ojciec pogrążony w modlitwie, ojciec zasłuchany w Słowo Boże, ojciec, który z dzieckiem na ten temat rozmawia, porusza się w tych sferach życia religijnego, to jest niezawodny autorytet. Bo wielu z nas pewnie może powiedzieć, no tak, mama bardziej wrażliwa, bardziej otwarta na te sprawy. Tak, ale dla prawidłowego wzrostu dzieci, młodzieży jest potrzebne świadectwo obojga rodziców. Mogę tutaj wiele, pani Kasiu, przytoczyć takich przykładów, gdzie młodzież, zwłaszcza dorastająca, studenci, saliści, często z takim troszkę smutkiem czy zażenowaniem mówią do mnie: siostro, ja jestem jedyny w rodzinie, który idę na mszę świętą w niedzielę. Jest nas czwórka, jest nas piątka. Kiedy prowadziłam i odbywały się w naszych klasztorach rekolekcje, sesje formacyjne, dni skupienia dla młodzieży, szczególnie żeńskiej, to wiele uczestniczek przyjeżdżało na te spotkania, ja to nazywam, w ukryciu przed rodzicami, przed bliskimi, tłumacząc, że jadą na jakieś warsztaty, na jakieś zgrupowanie, wymyślając jakieś argumenty, żeby tylko móc się z domu na to skupienie, na te rekolekcje wydostać. O czym to świadczy? O tym właśnie, że ten młody człowiek poszukuje głębi życia, poszukuje duchowego pokarmu, ponieważ wie intuicyjnie i jest tak wrażliwy, że wie, że potrzebuje słowa życia, które karmi jego duszę, nie tylko pokarmu, który daje siłę fizyczną, karmi jego duszę i zderza się z okropliwym kłopotem niemożności powiedzenia tego bliskim. Z jednej strony szalenie przykre, a z drugiej strony niesamowite i piękne ze strony tej młodzieży, która decyduje się na taką odwagę, decyduje się na taką troszkę takie ryzyko, żeby zadbać o swoje życie duchowe, zadbać o swój kontakt ze Słowem. Kiedy właśnie ta młodzież u nas przebywała, razem z siostrami się dziewczęta modliły w tej wspólnocie rekolekcyjnej czy dni skupienia, to bardzo ważnym punktem naszego programu było Lectio Divina, czyli takie święte czytanie przyswajanie słowa, taka medytacja pogłębiona. I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie Pani Kasiu, że 15-16-latki, 20-latki, studentki po 1,5 godziny trwały na takiej medytacji bez komórki, bez telefonu, bez świata wirtualnego, z Biblią w ręku i tekstem przygotowanym medytacji. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Zawsze w tym momencie przypominały mi się słowa Benedykta XVI, które ogólnie sens jego wypowiedzi był taki, że jeśli cokolwiek uratuje dzisiaj Kościół, to właśnie lekcja divina, pogłębiona relacja ze Słowem Bożym, czyli takie doświadczenie Boga, które będzie determinowało moje wybory, moją postawę, mój styl życia. Taka relacja ze Słowem, co powiedzieliśmy przed chwilą, która będzie dla mnie fundamentem chrześcijaństwa.
Każdy z nas musi oddychać, aby żyć. Chleb powszedni spożywać, wodę pić. Lecz nie samym chlebem człowiek. Święte jako pokarm Pan Bóg zesłał nam. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje, mówi Pan. Pismo Święte jako pokarm Pan Bóg zesłał nam. Chcemy spożyć Pismo Święte, chcemy spożyć Słowo.
A gdy sięgamy po Biblię w rodzinie, nie posiadamy przecież specjalistycznej wiedzy, wykształcenia teologicznego i wtedy pojawiają się obawy, czy sobie poradzimy, jak tłumaczyć najmłodszym świat opisany w Piśmie Świętym.
I tutaj jest właśnie potrzebna katecheza, dobra katecheza biblijna. Świat opisany w Biblii dzieci przyswajają sobie na różnych poziomach i etapach wiekowych, szkolnych, edukacyjnych. Przyswajają sobie tę wiedzę zgodnie z percepcją i możliwością. Nie zawsze sobie rodzic poradzi z egzegezą konkretnego tekstu czy z komentarzem. Dlatego tu jest wyraźna i ważna rola dla katechety. W dzisiejszych czasach dostępne są bardzo przeróżne pomocy, środki multimedialne. W dobie pandemii wszystko się nagrywa, wszystko może być online, wszystko może być dostępne, właściwie na wyciągnięcie ręki. Wszystkie te materiały są bardzo przydatne. Może warto zamiast kolejnego serialu, które dziecko ogląda w swoim pokoju, wspólnie obejrzeć biblijny, animowany film. Przed emisją tego filmu można sięgnąć do danego fragmentu Biblii, przeczytać ten fragment, próbować z dzieckiem omówić, wyłonić najważniejsze postaci, wydarzenia, jakieś obrazy, które w tym fragmencie Biblii się pojawiają. Dziecko ma bujną wyobraźnię, potrafi zaskakiwać nas pytaniami. Pracowałam kiedyś w przedszkolu, to po prostu kochałam to spotkanie. Na początku się strasznie stresowałam, bo wolałam iść do 8 klasy, czy 5, 6, niż do przedszkolaków. Ale po czasie odkryłam, jaka to jest głębia spontaniczności, fantastycznych pomysłów, no i wypowiedzi, które potrafią wprawić katechetę w duże zakłopotanie. Dziecko potrafi swoją wypowiedzią uprzedzić ci całą katechezę albo kazanie, które głosisz. Zatem, drodzy rodzice, drodzy słuchacze, może są wśród nas nauczyciele, katecheci, ale ufam, że dużo małżonków. Biblię trzeba zawsze z dziećmi czytać. Często się trzeba do niej odwoływać. Może warto sobie ustawić taki harmonogram, że oto w sobotę wieczorem zawsze na dobranoc czytamy Biblię, czy w niedzielę, w środku tygodnia. Jest bardzo dużo dostępnych różnych Biblii, tak zwanych dla dzieci, Biblii ilustrowanych, Biblii dla młodych. Wiele wydawnictw przygotowuje to bardzo, bardzo porządnie. No i nie wyobrażam sobie, żeby w chrześcijańskim, katolickim domu wśród wielu lektur czy książek, ulubionych jakichś albumów, zabrakło Biblii. W czasie rekolekcji szkolnych, które mam zaszczyt i okazję często głosić, zawsze poświęcam jedną konferencję, jedną katechezę o właśnie relacji do Słowa Bożego, do Słowa Życia. I opowiadam wtedy o takim obrazowym bardzo spojrzeniu na Biblię. Mianowicie zadaję dzieciom czy młodzieży pytanie, czy czasem ich Biblia nie płacze? Czy twoja Biblia płacze? No i dzieci i młodzież od razu doskonale łapie tutaj ukryte, prowokacyjne pytanie. To znaczy, kiedy ona płacze, kiedy jej nikt nie odkrywa, nie otwiera, kiedy się nikt nad nią nie pochyla. Dzisiaj, kiedy wszystko jest cyfryzowane i iPhone, telefon, smartfon wygrywa naprawdę z bardzo wieloma wartościami, nie boję się tu powiedzieć wprost właśnie z wartościami, chociażby taką wartością jak wspólna rozmowa w rodzinie, jak przebywanie ze sobą, jak poświęcenie sobie nawzajem czasu, wzajemną pomoc. Te wszystkie wartości niestety mogą przegrywać z ilością czasu, który młody człowiek, dziecko poświęca na używanie telefonu. A zauważmy właśnie na ten fundament rodziny, co jest elementarnym sposobem komunikacji w rodzinie. Słowo. Co rodzi się w naszych sercach, kiedy następują ciche dni? A co to znaczy jakieś tam ciche dni? To znaczy, nie podarowujemy sobie słowa. Słowa, które daje miłość, radość, poczucie bezpieczeństwa. Czyli zobaczmy, że jesteśmy troszkę podobni, no ośmielę się tak powiedzieć. Bóg podzielił się z nami troszkę swoją mocą, bo dał nam możliwość dzielenia się słowem, karmienia się słowem życzliwości, wzajemnego wsparcia. W związku z tym dla chrześcijanina, dla człowieka bardzo wierzącego w słuszność, wartość i piękno słów modlitwy Ojcze Nasz, gdzie mówimy przebacz nam nasze grzechy, nie ma możliwości żadnej alternatywy cichych dni. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli nim skończysz dzień, spróbuj się pojednać. Mało spróbuj, zdaje się, że Pismo Święte chce nam powiedzieć, musisz się pojednać. Nie są to oczywiście łatwe sprawy, ja żyję we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie samych kobiet, sióstr i doskonale wiem, jak to jest trudne przełamać się, przebaczyć, poprosić o przebaczenie, nim słońce zajdzie. W życiu niektórych osób to słońce trochę długo zachodzi, prawda? Pani Kasiu, czasami potrzebujemy czasu na dojrzewanie, na jakieś przełożenie w swoim sercu, w swojej duszy tych problemów, czy jakieś naleciałości, które nas spotykają, ale niemniej jednak nie ma co polemizować z przesłaniem i wartością Słowa Bożego, które nas zawsze uświęca, egzorcyzmuje i nawet jak w danym momencie nie rozumiem czytanego słowa, w sensie takim logicznym, literackim, nawet nie psychologicznym, czy nawet, no nie wiem, w sensie jakiejś egzegezy biblijnej, nie do końca to rozumiem, ale ja je czytam, bo wiem doskonale, że to jest mój kontakt z Jezusem, który jest słowem życia. Żadne inne słowo nie da mi życia. Jest w liście do rodzin Jan Paweł II napisał takie piękne słowa, może ważne, warto je przytoczyć. Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka. Dzieje zbawienia ludzkości. I tak jak właśnie w rodzinie toczą się dzieje dziecka, ono dorasta w rodzinie buduje swoją tożsamość, w rodzinie odnajduje pytanie, kim jest, dokąd zmierza. W rodzinie powinien dojrzewać do tego, jak sobie radzić właśnie z przeróżnymi trudnościami, kłopotami. W duszy dziecka toczą się te różne dzieje. To jest oczywiste, że nie może w tych przemianach, w tym dojrzewaniu, dorastaniu, nie może zabraknąć słowa życia. Wielkie zadanie i wyzwanie dla rodziców, tak poprowadzić swoją rodzinę, tak poprowadzić życie duchowe w swojej rodzinie, żeby rzeczywiście Słowo Boże w wielu sytuacjach, a zwłaszcza w tych konkretnych, które sobie ustalimy, wygrywało z grami komputerowymi, z telewizją, z internetem, Facebookiem, tudzież innymi rzeczami.
Wydaje się, że w czasach zagrożenia, w czasach obecnych, kiedy zmierzamy się z pandemią, właśnie jest nam niezwykle potrzebne sięganie po Pismo Święte.
Padły dwa słowa klucze. Pandemia i zagrożenie. Co się za tymi słowami kryje? Kryzys, wątpliwość, cierpienie, ból, smutek, izolacja, lęk. Zauważmy, że w obecnym czasie zachwiały się fundamenty naszej egzystencji, cywilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Żyjemy online. Zachwiały się, a może nawet w jakimś stopniu zniknęły, żywe, personalne relacje. W takim razie dla człowieka myślącego i poszukującego sensu życia jest oczywiste, że tym bardziej teraz, tu i teraz potrzebujemy słowa. Może dobrą lekturą na czas pandemii będzie Księga Psalmów, Księga Mądrości, Syracydesa. Oczywiście są to teksty dla dorosłych, a może jeszcze bardziej dla małżonków. W obecnym kryzysie, jaki przeżywamy, wydaje mi się, że słowo jest pewnego rodzaju wentylem. Nawiguje nas na rzeczy naprawdę ważne. Co z tego, że w ubiegłym roku miałam zaplanowaną z młodzieżą pielgrzymkę, zapłacone bilety, nie wylecieliśmy do Rzymu. Słowo Boże nas nawiguje na rzeczy ważne. Jest to trudne, ale niesamowicie konieczne. Często bywa tak, że Słowo Boże wcale nas nie głaszcze po głowie, ale ono nas wzywa, oczyszcza, mobilizuje i motywuje. I wszyscy drodzy słuchacze, pewnie możemy tutaj przywołać w swojej pamięci, w swoim sercu mnóstwo takich momentów, doświadczeń, gdzie Słowo nas wyrywało ku jakiejś decyzji, ku jakiejś innej rzeczywistości. Słowo potrafi nas odciąć od jakiegoś zagrożenia, czy niebezpieczeństwa, czy uzależnienia, w jakim trwamy. No i w końcu dla chrześcijanina niewątpliwie słowo jest tak ważne, ponieważ ono dodaje siły. Ono dodaje siły. Tak jak potrzebujemy słowa wsparcia w rodzinie, w pracy, w szkole, w domu, tak potrzebujemy wsparcia Jezusa. On tym słowem buduje, wzmacnia, jak powie Nowy Testament, siły człowieka wewnętrznego. Myślę, że w tym kontekście mogę przytoczyć Państwu słowa Benedykta XVI z Verbum Domi. Cytat jest może troszkę dłuższy, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo ważny. Realistą jest ten, kto w Słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego. Potrzebujemy tego szczególnie w naszych czasach, w których uwidacznia się nietrwałość wielu rzeczy, na których się opieramy, budując życie, w których jesteśmy skłonni pokładać nadzieję. Prędzej czy później okazuje się, że posiadanie, przyjemność i władza nie są zdolne zaspokoić najgłębszych pragnień serca człowieka. On bowiem do budowy własnego życia potrzebuje solidnych fundamentów, które trwają również wtedy, gdy zabraknie ludzkich pewników. Reasumując to pytanie i odpowiedź, Pani Kasiu, możemy powiedzieć, że właśnie jesteśmy w tym momencie, w momencie pandemii, w momencie zagrożenia, gdzie zabrakło ludzkich pewników, ale nie zabrakło nam słowa życia. Ono nigdy nie przeminie.
Słowo, byś pokochał mnie na nowo. Słowo Twe lampą mą oświetlasz drogę mi. Ogniem w nocy, obłokiem w dzień, przez nie prowadzisz mnie. Daję Ci moje słowo, byś pokochał mnie na nowo. Daję Ci moje słowo, byś pokochał mnie.
I jeszcze pytanie z zakresu siostry pracy, czyli codziennej szkolnej katechezy w liceum. Czy młodzi ludzie szukają dzisiaj odpowiedzi w Piśmie Świętym? Czy może nie są nim zainteresowani?
I tak, i nie, Pani Kasiu. I tak, i nie. To, co to znaczy? To znaczy, że ta część młodzieży, która jest bardziej zaangażowana, bliżej jakby spraw Kościoła, spraw duchowych, spraw liturgii, należą do jakiejś grupy formacyjnej, grupy religijnej, ci ludzie z pewnością są bardziej zainteresowani Słowem Bożym. Ale muszę powiedzieć, że mam takie obserwacje i doświadczenie na podstawie mojej pracy katechetycznej, w której od wielu lat taką zasadę i praktykę, że na początku każdej katechezy, na modlitwie czytamy Ewangelię dnia. Albo uczeń czyta, albo ja czytam, po czym jest chwila ciszy, jakaś modlitwa ustna i uczniowie siadają i przechodzę do kilku słów czy kilku zdań, komentarza i wyjaśnienia danego fragmentu Ewangelii. I muszę powiedzieć, że młodzież, zwłaszcza ta młodzież, która niekoniecznie w niedzielę słyszała Ewangelię, niekoniecznie codziennie czyta fragmenty Biblii, słucha z otwartymi ustami. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia dnia jest niezwykłym darem, też jest to zazwyczaj tekst, który ja już wieczorem dnia poprzedniego medytuję, rozmyślam nad nim o godzinie 6 przed wyjściem na mszę świętą i kiedy o 8 zaczynam lekcję, to słowo jest już przynajmniej kilka razy przeze mnie przeczytane, sięgam do komentarzy, do egzegezy i staram się tak przekazać to słowo uczniom językiem komunikatywnym, żeby ich zachęcić i zachwycić i pokazać, że to słowo ma ścisły związek z twoim życiem. Nawet jeśli ty tego niekoniecznie czujesz i niekoniecznie to rozumiesz. Młodzież potrzebuje słowa, potrzebuje poważnych treści. Zauważam taką kwestię umiejętnego towarzyszenia tej młodzieży. To, co papież Franciszek mówił. Rozeznawać, towarzyszyć, pomagać. To jest bardzo poważne wezwanie, już o wiele bardziej dla katechetów. Bo młody człowiek niekoniecznie 18-latek, 16-latek, no nie w każdej rodzinie może z rodzicami na te tematy rozmawiać.
A jak to było w siostry rodzinie? Czy sięgano po Pismo Święte w rodzinie i czy przynosiło to konkretne owoce?
W mojej rodzinie Biblia była zawsze obecna. Po małe dziecko miałam Biblię tak zwane właśnie z obrazkami. Pamiętam też prezenty komunijne, była też Biblia. Ja mam 3 braci i 2 siostry, więc tych egzemplarzy biblijnych było przynajmniej kilka. Na różne okazje, na przykład na bierzmowanie, każdy już otrzymywał swoją własną Biblię. Były Biblie wspólne, ale już na bierzmowanie czy na jakieś ważne wydarzenie otrzymywaliśmy Biblię osobiste. Jakie to przyniosło owoce? Podzielę się Tobą, Pani Kasiu, i słuchaczami bardzo osobistym doświadczeniem, przeżyciem, wydarzeniem, które zdeterminowało moje życie. Otóż, kiedy jako młoda dziewczyna, bardzo młoda, miałam wizję i pragnienia życia sportowca, szkoły sportowej, AWF-u i tak dalej, zaczęło mi w pewnym momencie po głowie chodzić pytanie o życie zakonne i o wybór życia zakonnego. Miałam w mojej parafii wspaniałe siostry, które były dla mnie przykładem i taką inspiracją, że życie zakonne może być bardzo radosne i bardzo ciekawe, wypełnione siostrzaną miłością, obecnością i tak dalej. Walczyłam ze sobą, co jednak wybrać i jaki kierunek. Pamiętam jak dziś, było to już bardzo dawno temu, ponad 30, modliłam się w takim kąciku, taki miałam cichy kącik w dużym pokoju, biurko postawione w takim zaciszu. Modliłam się przy tym biurku i powiedziałam do Pana Jezusa tak, albo mi, Panie Jezu, dasz konkretny znak przez słowo, które ja teraz otworzę w Piśmie Świętym, albo nie ma tematu. I proszę sobie wyobrazić, Pani Kasiu, że pomodliłam się w ciszy. Na chybił trafił, otworzyłam Pismo Święte i przeczytałam taki fragment. Niechaj nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości i w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby Twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Zamknęłam Biblię, powiedziałam, Panie Jezu, to ja idę do klasztoru, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoje światło. I muszę powiedzieć, że to był ostateczny moment decyzji i przez całe lata życia zakonnego wracam do tego tekstu nieustannie, zwłaszcza wtedy, kiedy mnie się czegoś w ogóle nie chce, kiedy doświadczam różnych trudności, problemów, kiedy na przykład trzecia konferencja w Radio Rodzina w ciągu tygodnia albo kolejna konferencja w innych miejscach albo jeszcze coś innego. Przepięknie Pan Jezus mnie tym słowem prowadzi przez całe życie. Ono zawarło wszystko, co się potem w moim życiu wydarzyło. I słuchanie, i nauka, i przykład, i zachęta, i szalone wezwanie do mojego rozwoju, ale też do rozwoju tych, którzy są w jakiś sposób mi zadani, a o wiele bardziej lubię określenie tym, którzy są mi podarowani, prawda? Pani Kasiu, nasza współpraca, nasza wspólna praca jest nam darowana. To tyle chyba, bo bardzo tutaj odsłoniłam taki skrywany i intymny wątek życia duchowego w moim powołaniu, ale Pan Jezus tego chce i może jakoś nawet zaplanował. Być może będzie to dla kogoś świadectwem i zachętą, żeby z wiarą i z takim autentycznym oddaniem i czystością serca Słowo Boże przyjmować, które przezwycięża nasze ludzkie spekulacje. Pragnę podzielić się poezją, którą bardzo kocham, Romana Brandstettera, tytułem Biblii Ojczyzno Moja. Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio polska, galilejska i franciszkańska. O wy, księgi mojego dzieciństwa, pisane dwujęzyczną mową, polską hebrajszczyzną, hebrajską polszczyzną. Dwumową, świętą i jedyną. Biblio, mówiąca do mnie głosem napomnienia i głosem nagany, i głosem gniewu, i głosem kary, i głosem potępienia, i głosem przestrogi, i głosem sumienia. Na Tobie uczyłem się żyć, na Tobie uczyłem się czytać, pisać, myśleć. Na Tobie uczyłem się prawdy, na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów. Na Tobie uczyłem się kochać, na Tobie uczyłem się mądrości, przebaczenia, pokory. Na Tobie uczyłem się modlić. Bardzo dziękuję Pani Kasiu za możliwość tej rozmowy, za to, że podarowałaś mi taką okazję do podzielenia się słowem i wszystkim Państwu dziękuję za wysłuchanie. Życzę wielu pięknych spotkań ze Słowem Życia, z Biblią, która jest naszą ojczyzną.
Alfabet rodziny. Zapraszam w trzecie środy miesiąca o godzinie 16:35.